Agata Sroszko, uzdrowicielka z małej wsi na pograniczu polsko-litewskim, znika, a na jaw wychodzą skrywane latami tajemnice. Oto przypadka, miejscowość, w której wszystko zdarzyć się może. Fragmenty szarlatanki Izabeli Mejzy czyta Ewa Sobczak.
Lucia miała dość słuchania szeptów, hipotez i szukania winnych. Ubiła się w chaosie przypuszczeń i opowieści, które nie miały oparcia w rzeczywistości, lecz w litrach wypitego alkoholu. Zaraz po informacji o zaginięciu mężczyźni zaczęli bowiem pić, jakby brak Agaty wiązał się z uruchomieniem w ich ciałach instynktu, który wcześniej trzymali na wodzy. Rzeczywistość była dla nich za trudna, dlatego trzeba ją wziąć w pulchne i zaradne kobiece ręce, myślała Lucia. Wiedziona niepokojem, chwyciła za telefon i wezwała mundurowych. Niezwłocznie do przypadki przybyła para funkcjonariuszy z gminnego posterunku. Zachowując najwyższe środki ostrożności, zaparkowali bezpiecznie radiowóz na skraju wsi i narzuciwszy peleryny przeciwdeszczowe, przemaszerowali szybkim krokiem do domu Lusi. To tam urządzono biuro śledcze, przed którym mimo braku formalnych wezwań ustawiła się spora kolejka rzekomych świadków i osób chętnych do pomocy. Przyznać trzeba, że przesłuchanie, któremu przewodniczyli inspektor Witold Wasilczuk i posterunkowy Romuald Wojtulanis, było niezbyt szczegółowe. Przeprowadzone ze świadomością, że przyjazd funkcjonariuszy do przypadki był raczej grzecznościowy. Bo nigdzie w prawie nie stoi, że dorosłych ludzi, szczególnie takich zaginionych dwa dni wcześniej, trzeba szukać. Wieść, że funkcjonariusze przyjechali do wsi, rozniosła się lotem błyskawicy i sprowadziła przed dom Lusi całą gromadę mieszkańców. Każdy chciał się przyczynić do odnalezienia Agaty, podzielić się hipotezami i opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Ludzie zachowywali się, jakby przystępowali do egzaminu konkursowego, w którym zwycięża ten, który powie najwięcej pochwał na temat zaginionej. Zachwalano jej umiejętności lekarskie, serdeczność względem sąsiadów i brak przywiązania do dóbr materialnych. Tej ostatniej cesze zresztą najdobitniej świadectwo dawała chałupa zaginionej. Tak, chałupa, bo inaczej tego chylącego się ku ziemi drewnianego domu, wrośniętego w błoto i chwasty, nie dało się nazwać. Policjanci, ma się rozumieć, do niego nie weszli, bo oglądanie resztek czyjegoś życia, szczególnie tak nudnego i anachronicznego, nie należało do ich obowiązków. Chcąc jednak okazać szacunek mieszkańcom, zdecydowali się brać zgromadzonych pod domem Lusi jednego za drugim na rozpytki. Zasiedli za stołem w Lusinej kuchni i otoczeni obfitością jedzenia zażądali od gospodyni, żeby po kolei wpuszczała interesantów. Jako pierwsza weszła Józefa Kowalikowa z Szyrpuł. Pewna siebie z postury i z wyrazem ostrego, starannie wystudiowanego cierpienia na twarzy, wparowała do pomieszczenia, roznosząc na wszystkie strony piskliwy lament. Co za tragedia się stała? Gdzie ja teraz mojego z duszności będę leczyć? Kowalikowa, tylko się streszczaj, rzuciła ostro Lusia, ale ani otyła kobiecina, ani śledczy nie zwrócili na nią uwagi. Co mu jest, gruźlica? Zapytał Wasilczuk, odchylając się mimowolnie w tył. Nie boją się państwo, uspokoiła Lusia, niosąc przesłuchującym szklanki z kawą. To tylko astma. Czy to jest zaraźliwe? Drążył temat inspektor. No co pan? Nie słyszałam, żeby ktoś się tym zaraził. Astmę się, proszę pana, dziedziczy. Mundurowy przełknął głośno ślinę. Więc pani mąż jest pacjentem. Wobec tego rozumiem, że zaginiona była waszą lekarką, zapytał drugi. Lepiej niż lekarką, bo przyjmuje w domu i nie podaje ludziom chemii. Kowalikowa wrzeszczała i miotała się, zamiatając kuchnię spódnicą. Lusia miała nadzieję, że to pomoże pozbyć się błota, które się naniosło. W przypadce, podobnie jak w wielu wsiach północy, zawsze jest go pełno. Znaczy się znachorka. Zapisz, że jest znachorką, poinstruował kolegę mundurowy. Kowalikowa, niechże szybciej pani lamentuje, pouczył ją ktoś stojący w progu. Każdy chce się wypowiedzieć. Interesuje nas, czy widziała pani Agatę w ostatnim czasie, powiedział Wasilczuk, rozluźniwszy się nieco. Nie widziałam, ale kończy nam się nalewka na oskrzela, taka do nacierania piersi. Przyszłam, bo we wsi mówili, że jak przyjdę, to jest szansa, że się pojawi. Nalewka czy Agata? parsknął ktoś z tłumu. Żartów sobie ze mnie nie róbcie. Krzyknęła w stronę drzwi, a potem, zwróciwszy się do zdziwionych policjantów, rzekła: gdyby nie Agata, mojego by tu nie było. Chodź, pokaż się, Gieniu. Gienio patrzył przekrwionymi oczami i wydymał nozdrza jak zranione ciele, niemiłosiernie przy tym świszcząc. Jeszcze kilka lat temu był w o wiele gorszym stanie, przekonywała Kowalikowa. I wiecie, co zrobiła Agata? No co? Zapytał posterunkowy Wojtu Lanis znudzonym tonem. Ona, tak, była dziwaczką, przyznać to trzeba, ale tak patrzyła na mojego Gienia, że od razu wiedziała, co mu jest i jakie leki przepisać. Bez badań, bez rozkrajania. Jedno spojrzenie i w mig łapała, jaką ma przypadłość. Kowalikowa nieco ucichła, pewnie przypomniawszy sobie o łagodnym usposobieniu Agaty. Miała takie jakby połączenie. Połączenie? Rozumienie. Rozumienie. No, proszę się nie wydurniać, że pan nie wie, o czym mówię. Ale ja naprawdę nie wiem, przyznał z rozbrajającą szczerością policjant. Czy ona się znajdzie? To nie od nas, zaczął Wojtu Lanis. Kowalikowa uklękła. Proszę, odnajdźcie ją! Zaskamlała tak piskliwie, że Wojtu Lanisowi przypomniał się szczeniak, którego niedawno jego dzieci przyniosły do domu. Wydawał takie same dźwięki. Policjanci spojrzeli na siebie. Chodź, kobieto, duszę się! Perlawy Gienio, zawstydziwszy się żony, która albo obraża policjanta, albo się przed nim korzy, jakby była niespełna rozumu, podniósł Kowalikową z kolan i na znak, że rzeczywiście poczuł się gorzej, zaczął intensywniej kasłać i jeszcze mocniej świszczeć, a potem, używając całej swej siły, wyciągnął kobietę na zewnątrz.
Był to fragment Szarlatanki Izabeli Mejzy w interpretacji Ewy Sobczak. Powieść polecają Wydawnictwo Kobiece i Polskie Radio Białystok.